Witam Państwa, Lech Pilarski. Zajmiemy się dzisiaj tujami, inaczej żywotnikami, czyli tują occidentalis. To krzew lub drzewo zostało sprowadzone do Europy w XVI wieku już. Teraz można je spotkać wszędzie, chociaż jak twierdzą niektórzy eksperci, tuja jest szkodliwa, bo wydziela substancje zatruwające ludzki organizm, a szczególnie wątrobę. To tak na marginesie. Ostatnio tuje stały się tematem dnia za sprawą ich wycinki na plantach pomiędzy Akademicką a Placem Katyńskim. Tam można zobaczyć różnicę pomiędzy nową tują a drzewem przerośniętym w dalszej części plantce. Temat z pozoru błahy, ale w kontekście przeprowadzanych konsultacji, przygotowanej ankiety badającej opinię publiczną, czyli mieszkańców miasta, już takim nie jest. O tym dzisiaj w programie. Zapraszam. A są dzisiaj z nami panie walczące o dobro zieleni w naszym mieście, Ewa Korolczuk, architekt, oraz Iwona Mądziel. Witam panie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A także Andrzej Karolski, dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej, i Janusz Ostrowski, dyrektor Departamentu Inwestycji. Obaj panowie z Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Witam.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
No to może zaczniemy od pani, Ewa Korolczuk. Jakie pani ma zastrzeżenia?
Najważniejszym zastrzeżeniem jest niefortunne przeprowadzenie konsultacji społecznych, które trwały zaledwie 2 tygodnie i były przygotowane w sposób dość niefrasobliwy. To założenie parkowe użytkowane jest przez wszystkich mieszkańców miasta i wszyscy mieszkańcy miasta powinni mieć okazję zapoznać się z planami rewitalizacji. Nikt w ciągu tych 2 tygodni nie był w stanie na swoim smartfonie obejrzeć tych planów, a w szczególności zauważyć, że żywotniki, które są zaznaczone zielonymi kuleczkami na planie, to są żywotniki nowe w miejscu żywotników, które już częściowo zostały usunięte, a według tego planu mają być usunięte wszystkie. Na planach nie pojawiło się oznaczenie żywotniki do usunięcia. Plany przedstawiają tylko efekt, jaki ma być efektem końcowym.
Czy także zastrzeżenia budziły pytania, jakie były tam zadawane?
Pytania zostały sformułowane w grupach i pojawiło się takie pytanie jak: czy roślinność w parku planty powinna być wzbogacona poprzez nasadzenie nowych gatunków, kwiatów oraz wymianę przerośniętych żywotników tuje? To jest pytanie łączone, na które nie jest się w stanie odpowiedzieć w sposób rozsądny, tak? Więc to jest pytanie nierozsądne. Oczywiście większość osób
byłaby
chciałaby, żeby
bardziej
zieleń była.
Tak, byłaby bardziej pani za pytaniem, czy usunąć dorodne żywotniki i w to miejsce posadzić nowe, małe. Wtedy by
oczywiście
sprawa była jasno postawiona.
To jest tak ważna sprawa, że pytania należy zadawać logicznie i wtedy można oczekiwać logicznej odpowiedzi. Nie można w jednym pytaniu zawierać 2.
To zapytajmy teraz pana Andrzeja Karolskiego. No właśnie, czy pana ta ankieta trochę nie degustowała?
Znaczy tak, ankieta prowadzona była nie przez mój departament, natomiast ja nie widziałem tam w tej ankiecie ani w pytaniach, które zostały sformułowane, jakichś niewłaściwości czy nieprawidłowości.
No, ale ta ankieta ma tyle pytań, bo można je przytaczać. Mhm. Są także na stronie Ratujmy Zwierzyniec. Tak sformułowane, że to, czy wymieniona zostanie zieleń, że usunie się stare tuje, posadzi w to nowe, gdzieś tam było zamaskowane, ukryte. Dlaczego nie można było w pierwszym pytaniu napisać nieprzerośnięte, tylko ja? Dlaczego, że musimy usunąć piękne tuje i w to miejsce posadzić młode?
Osoby, które układały tą ankietę, pewnie doszły do wniosku, że to są pytania postawione w sposób jasny. Świadczyłoby też o tym, że tak właśnie jest. to, że sporo osób zrozumiało. 136 osób w ogóle wypowiedziało się w trakcie konsultacji. Konsultacje trwały 2 tygodnie, bo tyle powinny trwać. Tak to...
Też nie budzi pana zastrzeżeń, że tylko 136 osób się wypowiedziało,
jeżeli chodzi
na 300-tysięczne miasto bez mała.
Nie budzi moich zastrzeżeń, ponieważ jeżeli chodzi o konsultacje, to nie tylko w naszym mieście, ale generalnie mieszkańcy jakoś tam gremialnie nie uczestniczą. Ja uważam, że jeżeli chodzi o ten temat, to i tak dosyć sporo osób się wypowiedziało. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że z tych 136 osób aż 116 ankiet było za tymi zamierzeniami, zwłaszcza, że ten projekt przebudowy planu, projekt przebudowy parku Planty, on jest tak naprawdę znany od 2006 roku, bo wtedy on powstał. Został przygotowany przez specjalistów z najwyższej półki. To była w drodze przetargu wygrała firma z Warszawy, której jakby szefową i specjalistą, architektem krajobrazu, specjalistą od spraw terenów
zielonych,
od spraw terenów zabytkowych, urządzenia zieleni na terenach zabytkowych była pani Wanda Dudek-Wybudowska, osoba znana i ceniona, specjalista najwyższej, można powiedzieć, klasy. Mało tego, projekt cały był przed rozpoczęciem nad nim prac, był skonsultowany z wojewódzkim, podlaskim wojewódzkim konserwatorem zabytku, który dał wytyczne projektantom. Mało tego, po sporządzeniu tego projektu, w którym ta wymiana tu jest założona i są wskazane też wielkości, wymiary tych tuj i przyczyny są podane bardzo szczegółowo.
No właśnie, to teraz zajmijmy się przyczynami. Dlaczego stare tuje, przerośnięte, jak uważacie, zostały usunięte i w to miejsce sadzone są nowe?
To znaczy tak, tuje, one w takich założeniach parkowych, a zwłaszcza zabytkowych, pełnią swoją pewną funkcję i tą funkcją jest funkcja zdobnicza, tak?
Kształtowanie przestrzeni.
Ale również kwestie wyglądu całości, kwestie wizerunku całości założenia, które zostało utworzone. I w uzasadnieniu wycięcia tych starych, no, dorodnych, dużych, leciwych i zamierających. Taka jest prawda.
Może 100 lat, bo się skonsultowałem, tak, z fachowcami.
Jasne.
Może spokojnie 100 lat rosną.
Dokładnie. I muszę powiedzieć państwu, że te tuje naprawdę były bardzo, bardzo dobrze zaopiekowane. My tam mnóstwo uwagi i środków publicznych przeznaczaliśmy na utrzymanie tych tuj. Ja powiem tylko tyle, że one, co świadczy o ich wieku, o ich złym stanie fitosanitarnym, czy powiedzmy nie fatalnym, ale nie najlepszym w ten sposób, świadczy o tym, że na przykład w 2017 roku założyliśmy 147 wiązań elastycznych, czyli takich wiązań, które jakby przywracały formę.
Miały
tym
kształtować
tak
formę.
Tak jest, dokładnie. Zamontowano też 5 sztuk odciągów linowych o długości powyżej 10 metrów, czyli takich, które utrzymują całą roślinę w pionie. Taki odciąg jest niebezpieczny dla osób tam odwiedzających te parki. Wykonano też mnóstwo cięć pielęgnacyjnych, w tym 12 żywotników zostało, że tak powiem, w 2017 roku bardzo dokładnie, że tak powiem, przycięte w taki sposób, żeby uformować ten kształt, żeby on jakoś tam wyglądał. To jest, proszę państwa, no, jedno z ważniejszych i centralne miejsce wypoczynku mieszkańców, ale też i turystów, chętnie odwiedzane. W 2019 roku już nie było 147, ale 217 wiązań elastycznych, czyli z roku na rok widać, że ten stan się pogarsza w sposób dosyć istotny. W tym roku dodatkowo jeszcze 40 wiązań elastycznych się pojawiło, czyli można powiedzieć, że stan fitosanitarny tych roślin nie był dobry. Poza tym jeszcze jedno
to
zdanie.
Jakby pan kropkę postawił, bo byśmy posłuchali dalszego ciągu.
Jasne. Jeszcze jedno zdanie tylko powiem. Ta wymiana tuj, ona była nie tylko ze względu na stan fitosanitarny tych roślin konieczna, ale również ze względu na to, że te mniejsze tuje, one po pierwsze będą pasowały do całości tego założenia i będzie można podziwiać te dywany kwiatowe, które tam powstaną.
A co z tymi tujami pomiędzy Mickiewicza a Akademicką?
Cały ten ciąg tych tuj rosnących jest w projekcie pani Wandy Wudowskiej przeznaczony do wymiany. I te tuje będą po prostu sukcesywnie wymienione.
I właśnie, jakby panie skomentowały, Ewa Korolczuk, Iwona Mądziel?
Tydzień temu ja z koleżanką architekt zrobiłam inwentaryzację tych pozostałych żywotników. I w Alei Zakochanych znalazłyśmy 12 takich, które są, kwalifikują się, by zostać uznane za pomnik przyrody. Tuja, jeżeli na wysokości 1,30 m ma obwód metr, to już można wystąpić o to, żeby została uznana pomnikiem przyrody. Więc w Alei Zakochanych jest 12. A 9 blisko granicy 100 centymetrów. Natomiast w Ogrodzie Różanym jest 8 takich tuj, a 5 blisko granicy 100 centymetrów obwodu. Znaczy powiem tak, ja uważam, że w ogóle drzewa o charakterze pomnikowym nie powinny podlegać takiego typu ankietom. Rzeczywiście, jeżeli była zrobiona analiza specjalistyczna, ale my oglądając te tuje nie widziałyśmy żadnych ran, ubytków kory, czy ubytków korony, czy objawów jakiejś choroby. Ja oczywiście nie jestem specjalistą i się nie znam, ale ja nawet nie chciałabym, żeby to architekt krajobrazu robił. Ja bym chciała, żeby to dendrolog zrobił i powiedział, czy rzeczywiście te tuje aż tak bardzo zagrażają.
Czy nie uważa pani,
że rzeczywiście trzeba je wyciąć. Poza tym, no cóż, chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Ja oprócz tego, że zajmuję się bazami danych, to czasami chadzam na takie szkolenia związane z drzewami. Byłam na takim szkoleniu drzewa miejskie, wartość i zarządzanie. I tam poznałam metodę kompensacyjną, czy tam odtworzeniową, bo można policzyć, jakie to drzewo, jak ono jest rzeczywiście cenne. Ta metoda jest stosowana w Warszawie, tam standardy kształtowania zieleni z tej metody właśnie korzystają. Ona właśnie w tym celu została opracowana i ta metoda kompensacyjna, ona jest związana z kosztami sadzenia i pielęgnacji nowych nasadzeń, które mają zastąpić usunięte drzewo. To znaczy one je zastępują w sensie takim, że one pochłaniają wodę, pochłaniają pyły, natomiast jeżeli chodzi o bioróżnorodność, one nie są w stanie zastąpić tego drzewa. No i teraz wyliczenie.
Jeśli pani pozwoli, taka zasada na przykład w Kanadzie czy w Stanach Zjednoczonych, jeśli wytniesz jedno drzewo, to musisz posadzić 5.
No więc ja powiem, ja wyliczyłam, że to dla tuji, która ma obwód 95 centymetrów, jej koszt to jest 64 tysiące złotych, czyli za tyle należałoby zrobić nasadzenia tuj, żeby ją zastąpić i jeszcze utrzymywać przez 3 lata. Oczywiście te koszty, no bo przez 3 lata jak te sadzonki się przyjmą, no to znaczy, że będą dalej rosły. Ale bioróżnorodności nie da się absolutnie tutaj zastąpić. Poza tym też nikt nie zrobił analizy tego, jak to wycięcie będzie miało wpływ na sąsiednie drzewa. Znaczy ja, jak chodzę do parku, to ja nie chcę słyszeć hałasu, nie chcę oglądać szpitala, ulic czy urzędu miejskiego. A te tuje taką rolę właśnie pełnią, bo one mnie odsłaniają nawet od tych spacerujących w równoległych alejach i ja wtedy uważam, że mam wrażenie, że park jest dla mnie. No i znaczy ja jestem oczywiście związana emocjonalnie z tymi drzewami, bo ja się tu urodziłam, te tuje były zawsze i one są piękne. No ja jestem taką ekstremistką, że nawet te tuje, bo tam są takie tuje, które są takie rzeczywiście bardzo mocno pochylone, ale są takie dwie w Alei Zakochanych, z których ja bym bramę zrobiła dla tych zakochanych, podpierając je jakąś metalową konstrukcją.
Rozumiem. Pan dyrektor Karolski kręci głową, ten pomysł mu się nie podoba.
No ja rozumiem, no. Bezpieczeństwo też jest ważne.
Gustibus non disputandum est.
My akurat z panią Iwoną Mądziel mamy wiele... podobnych poglądów, jeżeli chodzi o zieleń, bo udało nam się wspólnie zrealizować kilka fajnych zielonych projektów i pani Mądziel zna moje poglądy i wie, że jestem wielkim miłośnikiem przyrody. Ale pamiętajmy, proszę państwa, bo to chyba nam umknęło. Jest to jeden z niewielu w naszym mieście terenów zabytkowych, gdzie pewne założenia parkowe muszą być zgodnie ze sztuką. I one pełnią pewną funkcję, której nie
pełnią parki. Ale jeśli pan pozwoli, to a propos sztuki. Konsultowałem się z wieloma dendrologami, którzy mówią, że jak się drzewo posadzi, to żeby nie doprowadzić do jego szybkiego zwycięcia, to trzeba o nie dbać. Odpowiednio je pielęgnować, kształtować, zgodnie z założeniami, które są związane na przykład z parkami. I pytanie, w którym momencie nie zrobiono tego, że dopuszczono do tego, żeby te tuje przerosły, jak to nazywacie, czyli nie były odpowiednie do założeń parkowych, bo no, mamy do czynienia z fachowcami. Ci, którzy sadzą, to powinni wiedzieć, co sadzą, jakie będą etapy rozwoju danej rośliny w czasie, po to, żeby móc odpowiednio reagować. Gdzie został zrobiony błąd?
Panie redaktorze, te tuje, tak jak tutaj było już dzisiaj powiedziane, to są drzewa, które mają kilkadziesiąt lat, więc za czasów PRL-u kiedyś sadzono i nie, mniej myślano, bardziej sadzono. Chwała za to, że sadzono. Natomiast drzewo takie, czy krzew, czy drzewo typu żywotnik, ono powinno być pielęgnowane.
Można je dowolnie kształtować i poprowadzić jako drzewo, tak. Bądź jako krzew.
Proszę zwrócić uwagę, jak my jako miasto zachowujemy się w stosunku do roślin, do nowych urządzeń typu na przykład salon ogrodowych, w stosunku do nowo posadzonych roślin. Od pierwszego roku, jak tylko się te rośliny pojawią, są one cięte. Czy to są graby, czy to są bukszpany, czy to są tuje. I tak powinno być to robione 30-40 lat temu. Nie było to robione. Te tuje osiągnęły nienaturalny, swój nienaturalny wygląd, swoją nienaturalną wielkość i nie da się już nad tym zapanować w sposób taki, żeby to było zgodne ze sztuką ogrodniczą na terenach zabytkowych. Podkreślam, gdyby to był normalny park, nie mielibyśmy żadnych z tym problemów. Jeżeli chcemy osiągnąć pewien efekt wizerunkowy, który no, można osiągnąć tylko i wyłącznie przy takim dosyć agresywnym prowadzeniu tych założeń zielonych na terenach zabytkowych, to musimy po prostu to robić. Nie można wszędzie mieć parków, które sobie zachowują się w sposób taki no, naturalny i swobodny.
Nie bez kozery. Na samym początku audycji mówiliśmy o konsultacjach, bo wypłynąć musi sprawa także innych terenów, które mają zieleń, a ta zieleń zostanie niedługo usunięta ze względu na różnorodne potrzeby inwestycyjne. Pytanie do pana Janusza Ostrowskiego, dyrektora Departamentu Inwestycji. To gdzie jeszcze trzeba będzie drzewa wyciąć?
Każdorazowo wycinka drzew przy inwestycjach, dla których te drzewa stanowią pewną kolizję, jest bardzo gruntownie analizowana. I wycinamy naprawdę tylko te drzewa, które wchodzą w obrys na przykład realizowanego budynku, planowanego do realizacji budynku, bądź też kolidują z infrastrukturą, w tym z dojazdem. Natomiast my przy wycince drzew z reguły mamy tak zwane nasadzenia zastępcze. Uzyskujemy decyzję
konserwatora.
Słucham?
Od konserwatora zieleni przyrody.
Dyrektora Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, działającego w imieniu marszałka województwa. I te drzewa, tak jak mówiłem, te nasadzenia kompensacyjne są wykonywane. Nie ma tych wycinek dużo. To są pojedyncze sztuki w terenach, dla których prowadzimy inwestycje. To są inwestycje kubaturowe, rozbudowy szkół, budowy sal gimnastycznych.
No oczywiście mówi pan poza Lasem Solnickim.
Las Solnicki nie jest przedmiotem inwestycji, którą akurat mój departament
rozumiem.
Zajmuje się.
Teraz prowadzona jest ankieta dotycząca strategii rozwoju miasta. No i krótka recenzja, Ewa Korolczuk. Recenzja strategii...
Ankieta, która aktualnie jest w Urzędzie Miejskim.
No właśnie, o tym myślę.
No myślę, że jest tak samo znana jak ankieta dotycząca plant.
Czy pani próbowała
tę ankietę? I że ilość oglądać? Uczestników nie przekroczy tamtej czarodziejskiej liczby
Dlaczego jest pani taką pesymistką?
Uważam, że naprawdę mamy XXI wiek, mamy tyle możliwości posługiwania się mediami, mamy miejsca w mieście, gdzie można by tematy podlegające konsultacji przedstawić. Mamy Centrum Aktywności Społecznej, mamy nowy rynek, na którym od czasu do czasu rozstawiane są plansze artystyczne. To jest też takie miejsce, gdzie można by przedstawiać planowane zmiany w mieście. Tak? Miasto może wykonać plansze i je tam rozstawić.
Nie mówiąc o internecie.
Zapoznanie się.
Tak, nie mówiąc o internecie i o wizualizacjach.
Słucham?
Nie mówiąc o internecie i wizualizacjach.
Wizualizacja jest niezwykle ważna, dlatego że mieszkańcy no, nie mają obowiązku mieć wykształcenia architektonicznego czy planistycznego i nie odczytują planów w sposób prawidłowy, tak jak stało się też z tujami, tak? Nikt z tych planów nie odczytał, że najpierw będą wycięte, a potem posadzone.
Ja mam w związku z tym pytanie, jeżeli można. Czy panie w tej chwili zaglądały do tych ankiet dotyczących strategii miasta, czy będziecie panie próbowały rozmawiać na ten temat już po zamknięciu konsultacji, po zebraniu głosów tych mieszkańców, którzy są zainteresowani? Bo przypuszczam, że jeżeli chodzi o konsultacje dotyczące wycinki tuj w parku Planty, również panie nie zabrały głosu w trakcie, kiedy te konsultacje trwały. To jest świetna okazja do właśnie dla miłośników przyrody, dla tych wszystkich obrońców przyrody, którzy mają inne, odrębne zdanie od planowanych działań, niż planowane działania miasta. Więc tu jest olbrzymia okazja. Ja powiem państwu tak, państwo, którzy w tej chwili narzekacie na te wycinki tuj w Plantach, prawdopodobnie nie zajrzeliście do tej ankiety konsultacyjnej w trakcie, kiedy konsultacje trwały, bo tak naprawdę się nie interesowałyście tym. Natomiast wtedy, kiedy jakby się pojawiły głosy negatywne mieszkańców, którzy tam się zorientowali, bo może tam mieszkają, może zauważyli wycinkę, bo to jest zawsze działanie takie dosyć brutalne, drastyczne. Wtedy państwo się jakby...
Aktywujecie.
Ja myślę, że dla mieszkańców każda pora do wyrażenia swojej opinii jest dobra. Natomiast dla tych wszystkich miłośników przyrody, czy quasi miłośniku przyrody, to właśnie forma, faza konsultacji jest tą właściwym momentem, kiedy można przyjść i tych ludzi zmobilizować jeszcze dodatkowo i obalić jakiś taki czy inny projekt.
Panie Ewa Korolczuk.
Panie dyrektorze, uczestniczyłam w tej ankiecie. Należę do kilku grup zielonych na Facebooku i dzięki temu po prostu
zostałam
powiadomiona, że
taka
ankieta istnieje, tak?
No, ale trzeba się wtedy zmobilizować mieszkańców, żeby pani troskę o te tuje poprzeć, żeby to, że tak powiem, miasto by było pewnie skłonne, jakby wybuchła jakaś taka gwałtowna reakcja tak, mieszkańców. Miasto by pewnie dodatkowo jakieś konsultacje zrobiło. Być może byśmy jeszcze dłużej dyskutowali na tym, bo nie byliśmy ograniczeni jakimś limitem czasowym. Tylko pytanie, dlaczego to się wszystko dzieje po? Bo to po już nie ma żadnego sensu, bo czasami nawet dobre
już
głosy.
Poszły po
dokładnie. Czasami nawet dobre...
No ja powiem tak, ja na przykład, Iwona Mąciel, ja nie wiedziałam o tej ankiecie. No akurat miałam taki okres, że miałam dużo pracy i po prostu nie wchodziłam na stronę białystok.pl i nie wiedziałam o tym.
Jeszcze także pytanie do pani Ewy Korolczuk, bo zahaczyliśmy o ankietę dotyczącą strategii miasta. Gdzie ją można zastać w Urzędzie Miejskim?
Leży sobie w kąciku w holu wejściowym. Oczywiście większość mieszkańców teraz nie wchodzi w ogóle do Urzędu Miasta, prawda?
Ale jest w internecie również. Można internetowe konsultacje odbyć i proszę nie wprowadzać mieszkańców w błąd. Nie trzeba chodzić. To jest dla tych, którzy akurat są przez przypadek w urzędzie i mogą sobie z takiej ankiety skorzystać. Robi firma zewnętrzna, która dba o to, żeby to była forma bardzo nowoczesna i wszechstronna forma konsultacji.
No, pytania są niektóre odkrywcze, ale to tak na marginesie. Pytanie do pana Janusza Ostrowskiego. Czy właśnie za tymi strategiami, za tymi konsultacjami nie powinno pójść większe zaangażowanie, wizualizację, przedstawienie pewnych schematów, pewnych sposobów, jak dany etap rozwoju miasta będzie wyglądał za te 10-20 lat?
Można byłoby tego typu opracowania robić przy większych inwestycjach. Inwestycje niewielkie.
No, ale strategia rozwoju miasta to jest wielka inwestycja.
Owszem, ale to jest akurat temat, którym nie zajmuje się Departament Inwestycji.
O, to dziwne. No
myślę,
dobrze.
Że ja przekażę to koledze, który uczestniczy czy w opracowaniu tego materiału, jest jedną z osób kierujących przygotowaniem tejże strategii. Być może, a nawet materiał byłby pomocny dla opracowania takiej strategii.
No bo odpowiedź, bo sam pan pewnie domyśla się, że odpowiedź na pytanie, czy Białymstokowi jest potrzebne lotnisko, nie wydaje mi się pytaniem ankietowym.
No, myślę, że lotnisko miastu jest potrzebne i to nie ulega wątpliwości żadnej.
No to skoro się wszyscy zgadzamy, to po co to pytanie? To tak na marginesie. Wracając do kwestii związanych z zielenią. Jaka nasza przyszłość czeka? Bo mamy teoretycznie sporo zielonych miejsc w mieście, ale jesteśmy jedynym miastem powyżej 300 tysięcy mieszkańców, w którym do parku jedzie się do centrum.
To nie. Powiem
nie
tak,
znam takiego miasta.
Jeżeli chodzi o jakość zieleni, to uważam, że w Białymstoku jest to bardzo dobra jakość. Nie dlatego, że akurat tym się zajmuję, tylko dlatego, że są takie informacje zewnętrzne, jak na przykład 3 nagrody w konkursie Ekolaurów, które dostaliśmy ostatnio.
Ustaliliśmy, że de gustibus non in disputandum est. W związku z tym nie będziemy rozważali, czy tak w rzeczywistości jest, bo ja mogę uważać inaczej. Panie, którzy uczestniczą w audycji również. Pytanie było o przyszłość zieleni.
No, przyszłość zieleni jest dobra. Rysuje się w dobrych barwach. Powstają co roku nowe rzeczy.
To ile pieniędzy przeznaczamy na tę zieleń?
Kilkanaście milionów złotych rocznie przeznaczamy na zieleń, na utrzymanie zieleni, na rozwój zieleni w naszym mieście. Są różne projekty. Ja wczoraj przygotowałem taki projekt dla jednego z dziennikarzy dotyczący działań miasta w 2021 roku proekologicznych, które związane są też z zielenią. Ponad 30 takich, że tak powiem, działań będziemy prowadzili. Jest tego cała masa. Nasze parki są utrzymane na bardzo dobrym poziomie. Powstają nowe miejsca. W przyszłorocznym budżecie mamy taki park zlokalizowany nad rzeką Białą, który będzie specyficzny, taki unikatowy, będzie charakteryzował się tym, że będą tam posadzone rośliny o błękitnych kwiatach lub o wszelkiego rodzaju odcieniach tego koloru. Będzie to miejsce wypoczynku, będzie to miejsce relaksu. W tym roku urządziliśmy przy Mickiewicza fajny park, który zresztą też z panią Iwoną Mądziel wspólnie, bo to w ramach budżetu obywatelskiego byliśmy od początku do końca zgodni. Powstało fajne miejsce, bardzo dobrze oceniane przez mieszkańców. Też na pewno będzie to zauważone na zewnątrz. No, białostockie łąki kwietne są hitem w skali kraju i tak naprawdę nasze działania, nasze pola słonecznikowe rozsławiły, można powiedzieć, ideę łąk kwietnych w Polsce, bo one wcześniej istniały. Natomiast nikt do tego nie podchodził w taki sposób spektakularny jak u nas i w tej chwili o tym się mówi, o to się walczy, zakłada się te łąki i wszelkie różne rzeczy, które się z tym dzieją w całym kraju, również w małych miasteczkach, jak na przykładzie białostockim są tworzone.
Zapytam o sralnie.
Parki kieszonkowe.
No tak, ale jeszcze o sralnię miejską w Białymstoku, czyli teren pomiędzy na rogu ulicy Popiełuszki, Wrocławskiej i bodajże Słonecznikowej. Przed Kerfurem do kościoła świętej Jadwigi.
No, a co pan redaktor pyta, że...
No, ten teren od 30-40 lat stoi nieużywany. Tam się przychodzi z psami, żeby one załatwiły swoje potrzeby naturalne i nie widać na horyzoncie rozstrzygnięcia w sprawie tego terenu.
Ja muszę się temu przyjrzeć dokładnie. Ja z tego, co pamiętam, tam były podejmowane jakieś próby...
Ale były.
Nie wiem, tak.
Nie dały efektu.
Nie dały efektu. To muszę przyznać, że jakoś nie bardzo kojarzę, co tam w tej chwili jest planowane. No,
w każdym razie mamy do czynienia z wielkimi osiedlami. Z jednej strony Zielone Wzgórza, z drugiej strony Słoneczny Stok. To jest około 70 tysięcy ludzi i ta 70 tysiączna wsiada w autobus i dojeżdża do centrum Białegostoku, żeby pochodzić po parku. Chociaż mają tam las bażantarny.
No jest tam las.
No tak.
W tym terenie tam jest ten, ta dolina rzeki, tak? Tego cieku Barzantarki. Tam kiedyś, pamiętam, były plany jakieś robienia jakiegoś zbiornika wodnego, ale to jest teren zalewowy, teren przyrodniczo cenny, w zasadzie nic tam nie jest planowane. No, nie jest to urządzone.
Pana Janusza, czy jasne. Przewidziuje tam jakieś inwestycje zielone?
W najbliższych latach nie mamy w planie inwestycji w dolinie rzeki Barzantarki. Tutaj dobrze kolega powiedział, jest to teren taki stanowiący no, potencjalną, przepraszam, retencję wód.
No ale nieładnie wygląda, zachwaszczony i tak dalej. A wracając do tego... No,
naturalny teren wbrew pozorom nie jest taki bardzo nieładnie wyglądający. On ma swój urok właśnie w tym, że jest ta no, taka prawdziwa natura, nie ucywilizowane rejony, nieucywilizowane przez człowieka.
Nie będę łapał za słowo, bo w kolejnej ankiecie może się znaleźć zastrzeżenie, że teren jest nieładnie wyglądający i czy trzeba będzie go uporządkować. A wracając do tego terenu, Wrocławska Popiełuszki Słonecznikowa.
O. Do mnie pytanie?
No.
Nie planujemy tam też żadnych inwestycji. Zdaje się, że to nie jest miejski teren, ale... Nie jestem w 100% tego pewny.
Ja rozumiem. To pytanie do pań teraz. Czy jako panie, znaczy jako osoby zajmujące się, czy interesujące się sprawami ochrony zieleni, nie mogłyby napisać wielkiego projektu wspólnie z miastem, żeby uzyskać pieniądze z Unii Europejskiej, tak jak na przykład robi to Kraków, który w ostatnich latach wydał 500 000 000 na tereny zielone, 500 000 000 złotych na tereny zielone i żeby dostać pieniądze z Unii Europejskiej, żeby wykupić ten teren przy Popiełuszki albo wykupić inne tereny w Białymstoku i zamienić je na parki. Czy panie by podjęły taką inicjatywę?
No, nie sądzę, żeby nam się udało zmobilizować takie siły.
Przepraszam, aczkolwiek... że stawiam pod ścianą, ale dla mnie jest interesujące, że no, wydajemy z budżetu miasta kilkanaście milionów złotych, kiedy budżet jest bodajże, o ile mnie pamięć nie myli, około 1 600 000 000 złotych. Czyli z tego wynika, że 1 promil na zieleń trafia. Tak mniej więcej. Nie? Czy nie można no,
ja
poszukać
uważam,
większej
ilości? Ja uważam, że należy podjąć taką inicjatywę. Ja bym na przykład ją podjęła. Tylko z drugiej strony musi być ktoś, kto będzie chciał rozmawiać. Natomiast znaczy ja o tym, że mało pieniędzy na tereny zielone, tych unijnych jest wykorzystywanych w Białymstoku, to już parę lat temu, bo znaczy zadałam pytanie właśnie takie, ile pieniędzy unijnych zostało wykorzystanych na rewitalizację zieleni, na tworzenie nowych terenów zielonych w mieście Białystok. I okazało się, że ale takich rzeczywiście zielonych, nie z betonowaniem, no to okazało się, że w zasadzie nic na ochronę przyrody.
No nie, znaczy, wydajemy unijne pieniądze na pewno na Park Branicki.
Tak, tam no kilkadziesiąt tak, milionów złotych i no, kolejne to... kilkadziesiąt czeka.
Ja rozumiem, że kilkadziesiąt milionów złotych, ale to jest bardzo ograniczony teren.
To jest rewitalizacja jest... właśnie, bo no nie jest... mówimy o urządzaniu nowych terenów, tylko rewitalizacja, o czym pani Iwona wspomniała.
No tak, ale pytanie, czy dlaczego na rewitalizację wydajemy takie ogromne pieniądze, natomiast na tworzenie nowych terenów zielonych już takich pieniędzy nie przeznaczamy?
Z tego, co ja wiem, to nie ma takich programów, które by dawały możliwość, bo na pewno byśmy w takich programach próbowali brać udział. Natomiast ja powiem tak, niewielkie pieniądze są na przykład na urządzanie terenów leśnych. Myśmy w zeszłym roku urządzili tak zwane remizy, pozyskaliśmy środki zewnętrzne i kilkadziesiąt tysięcy drzew i krzewów zostało posadzone, o czym się oczywiście nie mówi, bo po co, ale taka jest prawda. W tej chwili, gdyby były jakieś środki zewnętrzne, a ja liczę, że niebawem w ramach projektu zwalczania tych skutków zmian klimatu, bo mamy odpowiedni dokument, który nas upoważnia ubieganie się o te środki, w ramach środków, które być może się pojawią, o tym się mówi, mówi się o potężnych pieniądzach, o miliardach euro z Unii Europejskiej na tak zwaną błękitno-zieloną architekturę. Jeżeli tylko cokolwiek się będzie w tej dziedzinie działo, to mogę zapewnić, że miasto Białystok bardzo aktywnie będzie w tym brało udział.
Już musimy zmierzać do końca. Mam nadzieję, że panie się znakomicie włączą i wyśledzimy te paragrafy w budżecie Unii Europejskiej, z których będzie można dofinansować zieleń w Białymstoku.
Ja mam już nawet jedną koncepcję.
O, widzi pani.
Koncepcję wtapiania drzew pomnikowych i sędziwych w pejzaż parku.
Jest taka możliwość.
To jest taka koncepcja dopiero.
To jest dopiero koncepcja.
Czyli można to odpowiednio przedyskutować, odpowiednio podejść do tematu, ale jeśli pani Ewa Korolczuk mogłaby tak bliżej mikrofonu, to byłbym wdzięczny.
Tak.
Bo kiedyś rozmawialiśmy z panem Andrzejem Karolskim w sprawie platanów przy ulicy Akademickiej. I pan Andrzej powiedział, że nie pamięta, że czegoś takiego nie było. Że tych platanów...
Znaczy ja mówiłem wtedy, że jeden taki rachityczny jest, gdzieś tam rośnie. Natomiast chcę powiedzieć, że myśmy w ubiegłym roku posadzili.
Ja rozumiem, ale przy Akademickiej to znalazłem świadka, który pamięta, równie jak ja, że te platany w ilości 10 sztuk o ogromnym obwodzie były przy ulicy Akademickiej.
No, pamiętam z dzieciństwa swoich synów, że trzeba było znaleźć liść platana do zielnika szkolnego i tam właśnie jako rodzice tej klasy znaleźliśmy.
Także platany były. Także
platany są i platany będą.
Ale zostały te stare wycięte i no tak. Nie było jeszcze wtedy koncepcji wtapiania zabytkowych drzew w nowoczesną, cywilizowaną zieleń.
Nie było, nie ma tej koncepcji, ona będzie tworzona. Mam nadzieję, że razem z panią Iwoną będziemy tą koncepcję tworzyć. Natomiast chcę powiedzieć, że platan jest ulubionym moim drzewem i te platany się pojawiły na terenie Białegostoku przy Fredry, przy stawie Fredry jest 10 tych platanów.
Zrobimy
przy stawie Mickiewicza rosną kolejne i będą kolejne miejsca obsadzane tymi platanami.
Tak, zrobimy zdjęcia, żeby został po nich ślad. Dziękuję bardzo za spotkanie naszymi dzisiejszymi gośćmi. Co prawda niektóre osoby zdalnie, ale jednak naszymi gośćmi byli Ewa Korolczuk, architekt, oraz Iwona Mądziel. Dziękuję paniom bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Oraz dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej Andrzej Karolski.
Dziękuję bardzo.
I Janusz Ostrowski, dyrektor Departamentu Inwestycji.
Dziękuję bardzo.
Bardzo oszczędnie pana wykorzystywaliśmy, ale tak bywa. Dziękuję bardzo. Obaj panowie są dyrektorami departamentu w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. Za uwagę dziękuję. Lech Pilarski, do usłyszenia.